Niestety, powoli zmierzamy do końca naszej godzinnej przygody z Harrym Potterem. Jakie jeszcze teorie przygotowali nam fani? To, co rzuciło mi się w oczy, to sugestia, jakoby bibliotekarka Hogwartu, Irma Pince, była matką Severusa Snape'a, ukrywającą się pod zmienionym nazwiskiem. Brzmi szokująco, prawda? Ale jakie argumenty przygotowali twórcy tej teorii? W serii dowiadujemy się, że rodzicielka nauczyciela eliksirów nazywała się Aileen Prince. Anagram od nazwiska bibliotekarki to I am Prince. Jak wiemy, J.K. Rowling całkiem lubiła zabawy w anagramy, o czym świadczy chociażby pseudonim Lorda Voldemorta. W Komnacie Tajemnic wspomnienie z dziennika Toma Riddla przedstawia nam przemianę z Tom Marvolo Riddle na I am Lord Voldemort. Bibliotekarka i Severus są też do siebie podobni fizycznie. Oboje mają haczykowate nosy, są szczupli i prezentują taki niezbyt sympatyczny całokształt. Sugeruje się też, że zamiłowanie do książek, jakie wykazuje nauczyciel eliksirów, wynika właśnie z faktu, prawdopodobnie, wychowywania się pośród licznych pozycji zbiorów pracowniczki biblioteki. Dlaczego jednak miałaby zmienić nazwisko? Jest możliwość, że może nie chciano, aby kojarzono Severusa z jego matką bibliotekarką pracującą w szkole. To mogłoby jeszcze bardziej wzmóc prześladowanie Snape'a w latach szkolnych. Czy teoria jest prawdziwa? Moim zdaniem jest nieco naciągana, ale bardzo ciekawi mnie wasza opinia na ten temat. W mojej ocenie, jeśli już, to jest to tylko taki smaczek dla dociekliwych fanów, który tak czy siak nie zmienia zbyt wiele. W końcu Irma Pince nie była wcale znaczącą postacią na przestrzeni cyklu. Kolejną teorią, którą warto przytoczyć, jest to, jak wujostwo Harry'ego traktowało młodego okularnika. Przez całą serię myśleliśmy, że po prostu go nie lubią, bo ktoś podrzucił im niechciane, sprawiające kłopoty dziecko, którym siłą rzeczy musieli się zająć. Znany jest nam też fakt, że siostra matki Harry'ego, Petunia, była zazdrosna o magiczne zdolności, które miała Lily. Ale czy tak było na pewno? Jak już kilkukrotnie zostało wspomniane w dzisiejszej audycji, w serii dowiedzieliśmy się, że Harry był jednym z horcruxów Lorda Voldemorta, a więc w jego ciele był zaszczepiony fragment duszy czarnoksiężnika. Byliśmy również świadkiem tego, jak przebywanie w pobliżu lub wręcz obcowanie z horcruxem działało na osoby w to zaangażowane. Tu przykładem jest choćby klątwa rzucona na dłoń Dumbledora po noszeniu pierścienia Gauntów, opętanie Ginny za pomocą dziennika, a także efekty zawieszenia na szyi Harry'ego, Rona i Hermiony na szyjnika Salazara Slytherina. W tej teorii fani chcą udowodnić, że rodzina Dursleyów tak źle traktowała młodego czarodzieja właśnie dlatego, że w jego ciele była cząstka duszy Voldemorta. Jednak z drugiej strony przecież ani przyjaciele Pottera, ani nauczyciele, ani nikt, kto nie był jego wrogiem, nie odczuwał podobnych emocji. Z tego też względu ciekawostka wydaje się nieco naciągana. Jakie są szanse na to, że wujostwo tak naprawdę nie chciało nigdy skrzywdzić chłopaka? To pozostawiam do waszej oceny. Jedną z najbardziej szalonych teorii fanów jest ta twierdząca, że autorka serii, J.K. Rowling, tak naprawdę jest dziennikarką z magicznego świata, Rita Skeeter. Jej kontrowersyjne publikacje były bardzo często kłamliwe, stronnicze i wchodzące w bardzo prywatne sfery osób, o których pisała. Pamiętamy choćby jej wywiad z Harrym w czwartej części sagi, kiedy specjalnie zmieniła jego wiek i napisała, że popłakał się na wspomnienie jego rodziców, a także korzystała z umiejętności zamieniania się w żuka, aby podsłuchiwać interesujących ją ludzi. To wszystko doprowadziło do tego, że została wydalona ze świata czarodziejów i przyjęła nową tożsamość, właśnie J.K. Rowling. Zrobiła to po to, aby nam, Mugolom, przedstawić całą historię chłopca, który przeżył, w co sami magowie nie mogliby zainterweniować, no bo w ten sposób by się zdemaskowali. No, można się śmiać z tej historii i traktować ją z przymrużeniem oka, ale co jeśli jednak czarodzieje i czarownice istnieją? Kolejne rozważania fanów dotyczą tego, skąd w Harrym tak właściwie wzięło się to głębokie uczucie do siostry swojego najlepszego przyjaciela, Ginny Weasley. Na wstępie chcę zaznaczyć, że jest to postać, za którą osobiście nie przepadam w ekranizacjach, a w książce ją uwielbiałam. To wszystko dlatego, że w filmach Ginny przedstawiona jest jako cicha, melancholijna i mało emocjonalna dziewczyna, podczas gdy jej pierwowzór opisany przez Rowling był energiczny, zadziorny i o wiele ciekawszy. Mimo wszystko Harry zakochał się w rudowłosej przyjaciółce dość nagle. Grono fanów zaczęło dyskutować o tym, czy aby na pewno nie została mu podana amortencja, czyli eliksir miłosny. Jak wiadomo, Ginny była zainteresowana głównym bohaterem sagi, odkąd go poznała na dworcu 9¾, gdy sama miała 10 lat. Przez pierwsze lata nauki w Hogwarcie szalała za nim, a w szóstej części serii interesowała się miłosnym produktem w sklepie swoich braci, Freda i George'a. Pamiętamy również, że to w tym samym roku nastąpił przełom w ich relacji i zostali parą. Czy siostra najlepszego przyjaciela Harry'ego byłaby zdolna do takiego posunięcia, aby zdobyć serce ukochanego? Ja mimo wszystko szczerze w to wątpię i staram się wierzyć w prawdziwość ich uczucia. Nie zmienia to faktu, że samą teorię uważam za całkiem ciekawą. Znamy jednak z sagi konsekwencje tego typu działań. Przecież sama matka Voldemorta, Merope Gaunt, w podobny sposób uwiodła Toma Riddla. A owocem tej sztucznej miłości jest właśnie czarnoksiężnik. Jednak przez sposób, w jaki przyszedł na świat Czarny Pan, nigdy nie był w stanie poznać uczucia, jakim jest miłość. Mam nadzieję, że kojarzycie scenę tańca z balu bożonarodzeniowego w filmie Harry Potter i Czara Ognia. Właśnie wysłuchamy wykorzystanego wtedy utworu Potter Waltz. Na zakończenie rozważań na temat teorii i ciekawostek ze świata magii i czarodziejstwa, teoria już obalona, ponieważ powstała jeszcze przed zakończeniem całej sagi Harry Potter. W oczekiwaniu na premierę ostatniej części cyklu, czyli Insygniów Śmierci, internet obiegały przeróżne teorie dotyczące tego, jak powinien się on zakończyć. Oto ta, która wydała mi się najciekawsza. Według części fanów w ostatnim rozdziale powinno paść zdanie w stylu "I wtedy Harry obudził się w swojej komórce pod schodami". To by dopiero było, prawda? 7 tomów powieści, 7 lat akcji, a wszystko okazałoby się po prostu bardzo długim i zawiłym snem, a młody okularnik musiałby wrócić do codzienności ze znienawidzonym wujem, ciotką oraz kuzynem. Osobiście bardzo cieszę się, że autorka nie wpadła na taki pomysł i mogliśmy należycie pożegnać się ze światem czarodziejów z nadzieją, że może gdzieś i na nas czekają podobne przygody. Co ciekawe, podobno J.K. Rowling od samego początku mniej więcej wiedziała, jak zakończy się ta opowieść. W nieautoryzowanej biografii autorki, Magiczne Słowa, czyli opowieść o J.K. Rowling, jest scena, w której młoda Joanne pokazuje swojej siostrze pierwszą część sagi, a następnie wyciąga właśnie ostatni rozdział ostatniej, 7 części. Oczywiście wszystko mogło się po drodze zmieniać, ale jest szansa, że to, co zobaczyliśmy, rzeczywiście było zaplanowane od samego początku. To by było na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie i za przejście ze mną po raz kolejny przez tę krainę magii i tajemnic. Oby nie był to ostatni raz. Dla mnie samej ta seria jest nostalgiczna i chętnie do niej wracam, nie tylko raz w roku, gdy akurat pojawia się w telewizji. Zarówno filmy, jak i książki czy gry. Po prostu, to jest moje dzieciństwo, to jest bardzo duży kawał mojego życia i jestem w sumie z tego dumna. Przez ostatnią godzinę słuchaliście Akademickiego Radia Centrum, audycji z cyklu Studenci mają głos, a przed mikrofonem była z Wami Julia Bogucka. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
To była audycja realizowana w ramach cyklu Studenci mają głos. Kierownictwo realizacji Agnieszka Józwik. Produkcja Andrzej Matuła. By usłyszeć kolejne audycje, słuchajcie nas w niedzielę po godzinie 20:00.